zaopiniować materiały sesyjne. Chciałbym też dopowiedzieć, że decyzją dzisiejszego zarządu nastąpiła zmiana uchwały budżetowej. Będzie to autopoprawka i wieloletniej prognozy finansowej, bo to jakby konsekwencja. Natomiast na tą chwilę chciałbym zaproponować pana Gulbinowicza, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby poprowadził tę komisję, bo formalnie ktoś tę komisję poprowadzić musi. Stąd też przy prowadzonej już przy realizacji porządku dzisiejszego posiedzenia połączonych komisji opowiem więcej o zmianie czy autopoprawce uchwały budżetowej i WPF-ki proponowanej przez zarząd. Na tą chwilę prosiłbym ewentualnie szanownych państwa radnych o podjęcie decyzji w kwestii mojej propozycji do prowadzenia komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za to zaufanie. Płynnie przejdę do punktu drugiego i otworzę obrady wspólnego posiedzenia naszych komisji. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania i opiniowania uchwał. I przejdę do punktu trzeciego. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego starosty goleniowskiego. I w tym punkcie chyba pani sekretarz oddam głos. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, podjęcie uchwały wynika z przepisów prawa. Jak zapewne wszyscy Państwo wiecie, 15 maja zostało wydane nowe rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, w którym zostały przewidziane stawki obowiązujące od 1 lipca dla starosty i członków zarządu. Stąd konieczność podjęcia tej uchwały. Uchwała obniża wynagrodzenie starosty mniej więcej około 20%. Takie było założenie ustawodawcy. W związku z tym przedkładam Państwu zaproponowaną uchwałę.
Dziękuję pani sekretarz. Czy mamy jakieś pytania, zgłoszenia? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Tak. Czy ktoś chciałby? Pani radna Faryniarz, tak? Bo bardzo proszę.
Mikrofon nie włączony.
Tak.
Strzałką zielonym na pola.
Jest.
Dobrze. Pani sekretarz, ja rozumiem, że wysokość wynagrodzenia oraz wysokość poszczególnych składników tego wynagrodzenia ustaliła pani, tak?
Zaproponowała
pani tutaj w tym projekcie. I no bez względu na to kto, ale chciałabym wiedzieć kto, to chciałabym także poznać kryteria tych zmian, bo to co ustawodawca powiedział, to wyjemy. Natomiast jakimi jeszcze kryteriami pomysłodawca tego projektu się kierował?
Ja sporządzałam projekt uchwały
Jedynym kryterium było tylko i wyłącznie nakaz ustawodawcy dostosowania do obniżonych wynagrodzeń, do tej siatki płac, która została w rozporządzeniu przewidziana. Żadnym innym kryterium się nie kierowałam. W związku z tym te stawki, które są zaproponowane w uchwale, to są stawki wprost z przepisu górne.
Właśnie jeśli można kontynuować, to chciałam zauważyć, że wszystkie składniki wynagrodzenia pana starosty to są maksymalne. To są pułapy. Już ich przekroczyć zgodnie z rozporządzeniem miejsca nie można. I zadziwia mnie kilka tych sytuacji, tych momentów, tych składowych elementów właśnie w związku z wynagrodzeniem starosty, ale na przykład szczególną moją uwagę zwraca to, że to wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800 zł przysługuje starostom powiatów, w których liczba mieszkańców wynosi od 60 do 120 tysięcy. I tutaj te 4800 zł to tak jakbyśmy już do tych 120 tysięcy dochodzili. Oczekiwałabym jakichś proporcji tutaj, odpowiednio wynagrodzenie zasadnicze odpowiednio do liczby mieszkańców. Jesteśmy, ile tam mamy, 80 parę tysięcy, nie ma chyba jeszcze 90 tysięcy mieszkańców, tak? Natomiast to wynagrodzenie zasadnicze jest takie, powtórzę to, jakby liczba mieszkańców naszego powiatu 120 tysięcy miała.
Znaczy ja przygotowałam w takim kształcie, to jest jedynie propozycja dla państwa, państwo głosujecie, państwo możecie z tą uchwałą wszystko zrobić i zmienić, tak?
Podobnie jeśli mogę kontynuować, jeśli chodzi o dodatek specjalny, to jeśli państwo się tym interesowali, on może wynosić od 20 do 40% wynagrodzenia zasadniczego. I panu staroście również został przyznany, zaproponowany najwyższy tutaj procent tego dodatku specjalnego. Czy w świetle tego wszystkiego, co przez kolejne sesje mówiliśmy o wywiązywaniu się przez pana starostę z powierzonych mu zadań, czy ten dodatek specjalny nie kłóci się z tym wszystkim, co zostało na przestrzeni kolejnych lat tutaj powiedziane? Myślę, że należałoby się jednak zastanowić i przedyskutować te sprawy i dać rzeczom odpowiednie proporcje. Także to jest taka prośba do państwa, żebyście chcieli też mieć na uwadze, że należałoby urealnić wynagrodzenie zasadnicze i składniki odpowiednio do liczby mieszkańców w powiecie i odpowiednio do, nie powiem sukcesów, ale jakości pracy wykonywanej przez pana starostę. Przecież nie jest tajemnicą, że przynajmniej od czerwca ubiegłego roku, powiem kolokwialnie, fruwał prawie, że w powietrzu wniosek o odwołanie pana starosty. To tylko cud boski, że to się nie znalazło tutaj na forum rady. I o tym wszyscy wiedzieli. I mieliśmy taki dyskomfort, że jest bardzo źle. I nagle w obliczu tej sytuacji, kiedy jest możliwość sprowadzenia na ziemię tej sytuacji, dostosowania do faktów, to my mamy projekt taki, gdzie jest wszystko na maksa. Czyli jest tak dobrze, że lepiej już być nie może. Nie ma tutaj zapasu jeszcze żadnego na to, żeby jeszcze można było dodatkowo ocenić pracę starosty za coś. Nie ma tutaj. Jest na full. Więc to jest prośba do państwa, żeby tak na tej zasadzie, jak często to bywa, jak lemingi, żebyśmy nie w tę jedną stronę nie skakali i tutaj też nie... chcieli rozważyć tutaj, czy ta propozycja akurat jest odpowiednia, nie chcę powiedzieć, godna jakości sprawowanego przez pana starostę urzędu. Chciałabym prosić, żebym nie była jedyną dyskutantką, bo...
Ale jest wniosek. Przepraszam, pani radna, bo bardzo fajnie pani opowiada, natomiast jakbyśmy mogli skonkludować, spuentować, zaproponować jakieś brzmienie, bo tak naprawdę kręcimy się w kółko. Pani mówi my, ja takie bardziej postrzegam ja, więc no, bardzo proszę próbować puentować.
Panie Przewodniczący,
myślałam, że sens mojej wypowiedzi jest jasny, ale trzeba, jeśli trzeba by artykułować go wprost, to powiem. Wnoszę o to, żeby obniżyć wynagrodzenie zasadnicze starosty oraz dodatek specjalny. Jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze, to adekwatnie czy proporcjonalnie do liczby mieszkańców. No i jeśli chodzi o dodatek specjalny, to myślę, że należałoby ten dodatek uśrednić. Przynajmniej uśrednić, jeśli jest od 20 do 40, czyli 60 na pół w swojej łaskawości, powiem to 30, wydaje mi się, że to by było aż nadto. Jeśli Państwo nie widzą potrzeby przedstawienia propozycji poniżej tego, co ja proponuję. Dziękuję.
Mamy do czynienia z wnioskiem cokolwiek enigmatycznym i mało konkretnym co do kwot. Natomiast może dla jasności i przejrzystości proponuję następujący model. Albo przyjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę, czy panią sekretarz, która przygotowała tę uchwałę. Jeżeli ta uchwała nie uzyska akceptacji, wówczas pochylimy się nad pani propozycją. Bo my tylko opiniujemy tak naprawdę, tak? Jeżeli ta uchwała podlega teraz opiniowaniu. Pani zgłosiła swój pomysł na tę uchwałę, natomiast no, żeby ją skonkretyzować, bo jak pani widzi, ta uchwała jest skonkretyzowana w formie konkretnych liczb. Pani posługuje się jakimś uśrednieniem, jakąś przeciętnością, skłania do tego, żeby przeliczać tę liczbę mieszkańców, ważyć to. No, jest to dosyć trudne w takim liczeniu tu i teraz ad hoc, więc ja proponuję, abyśmy zaopiniowali uchwałę, którą mamy przed sobą. Jeżeli nie uzyska ona, albo nawet uzyska czy nie ma to znaczenia, na sesji będzie jeszcze raz głosowana. Także proponuję przejść do opiniowania tej uchwały w brzmieniu, którą zaproponował wnioskodawca. Kto z Państwa jest? Tak, i będziemy głosować oddzielnie dla każdej komisji. Czyli najpierw, jeżeli chodzi o komisję budżetową i rewizyjną, kto z Państwa jest za...
Ale tu na tym głosujemy?
Za, ręcznie, za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie. Mamy 4 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Czyli 4 głosy za, brak wstrzymujących, 2 głosy przeciw. Komisja budżetowa i rewizyjna pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie. Komisje. Komisja połączona, jedna komisja. I teraz o to samo głosowanie w tej samej sprawie poproszę Komisję Infrastruktury i, przepraszam, Spraw Społecznych i Oświaty. Kto z członków tej komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? 2 za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Czyli 2 głosy za, 3 przeciw. Komisja Spraw Społecznych i Oświaty negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych. Pani dyrektor Chomińska, bardzo proszę.
już? Przepraszam. Dzień dobry. Szanowni Państwo, ta uchwała jest konsekwencją uchwały, którą już na poprzedniej sesji Państwo mieli. Dlaczego drugi raz ją przedkładam? Ponieważ nowe prawo oświatowe wymaga od nas przesłania uchwały do związków zawodowych z prośbą o wyrażenie opinii i taką opinię otrzymaliśmy. Jest ona pozytywna i w związku z powyższym podjęcie tej uchwały jest zasadne. Jeszcze tylko króciutko, bo chodzi o to liceum publiczne, które wprowadzamy tutaj w Nowogardzie, do sieci szkół. W Goloniowie, przepraszam.
Pani dyrektor, dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego punktu i projektu tej uchwały? Nie widzę. Zatem przejdźmy do zaopiniowania tego projektu. Najpierw Komisję Budżetu i Infrastruktury i Komisja Rewizyjna. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Pani Agato, liczy Pani? Tak, czyli Komisja Budżetu i Rewizyjna jednogłośnie za.
Sześć.
I jak w tym przedmiocie Komisja Spraw Społecznych i Oświaty? Kto jest za? Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Punkt piąty. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Zgłosił się Pan Skarbnik, proszę.
To jest uchwała naprawcza. W poprzedniej uchwale, którą uchwaliśmy w czerwcu, wkradł się mały błąd w punkcie piątym. Podano numer starej uchwały obowiązującej przed tą, którą należało uchylić. RIO zwróciło nam na to uwagę, żeby wyprostować, nie uchylać uchylonej już uchwały, podajemy właściwy numer. Serdecznie przepraszam za tą pomyłkę. No, gdzieś tam przy kopiowaniu uchwały nastąpił błąd.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma zapytania do tego projektu? Nie widzę. Zatem przejdziemy do opiniowania. Komisję Budżetu i Infrastruktury i Komisja Rewizyjna. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję. Wszyscy za, więc przejdę do Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Szanowni Państwo, proszę o większą czujność, bo jest pewien problem ze zliczaniem potem. W podsumowaniu obie komisje jednogłośnie za. Przechodzimy do punktu szóstego. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2018 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. Zgłosił się Pan Starosta. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Zmiany budżetu dotyczą przede wszystkim zwiększenia rezerwy inwestycyjnej w kwocie 500 tysięcy, tak jak tutaj jest w uzasadnieniu uchwały. Chodzi o to, abyśmy mieli wolne środki na ewentualne realizacje inwestycji drogowych czy różnych innych organizowane przez starostwo w ramach przetargów realizacje zadań inwestycyjnych. Oraz drugi punkt dotyczy podwyższenia kapitału podstawowego spółki o kwotę 1 000 000 zł celem przede wszystkim zabezpieczenia bieżących, można powiedzieć, zobowiązań wobec wierzycieli, które są dzisiaj w szpitalu do zrealizowania. W ramach ramach kontraktu, który mamy z Narodowym Funduszem Zdrowia, kontrakt pokrywa ponad 80% naszych kosztów, nie pokrywa w całości, w związku z powyższym pewne płatności stają się już wymagalnymi z dłuższym okresem spłaty. Jest z nami prezes szpitala, gdybyście Państwo mieli pytania, jest Pan skarbnik, jest Pan prezes, będziemy jeszcze odpowiadać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Starosto. Czy ktoś z Państwa w tym...
Czekaj, nie świeci się.
U mnie się świeci.
Stąd nie widać.
Panie Przewodniczący, więc w materiałach, które dostaliśmy, ta propozycja dotycząca wsparcia szpitala wynosiła w kwocie 507 tysięcy, jak dobrze pamiętam. Teraz dostaliśmy projekt na 1 000 000. Jakie przyczyny spowodowały, że w ciągu paru dni wzrasta ta kwota z 507 do 1 000 000 złotych wsparcia dla szpitala na pokrycie kosztów, jakie tam wynikły?
Przede wszystkim zmienia się też formuła, bo Szanowni Państwo, mieliście podane w pierwotnym projekcie uchwały, że będzie to dopłata. Dopłata jest jakby elementem wydatku bieżącego, natomiast po powrocie Pana skarbnika z urlopu, który wrócił z niego wczoraj, uzgodniliśmy, że będzie to w formie wydatku majątkowego, czyli w formie zwiększenia kapitału. Natomiast zwiększenie samej kwoty wynika z tego, że zostały też przez Pana Prezesa urealnione i podane wyższe wartości zobowiązań, które z dnia na dzień cały czas stają się wymagalnymi, bo te, które były kilkanaście dni temu, czy kilka tygodni temu wymagalnymi w kwocie, czy w terminie 60-dniowym, przekraczają ten termin. W związku z powyższym zarząd w dniu dzisiejszym, przyjmując autopoprawkę, proponuje kwotę wyższą, by Pan Prezes, który jest, jak powiedziałem, na sali, może też ewentualnie Państwu przedstawić te najważniejsze wartości dotyczące największych wierzycieli. Chodzi o to, żeby szpital jak najszybciej spłacił te najdłuższe zobowiązania, które mogą skutkować, ich niezapłata może skutkować różnymi wnioskami ze strony wierzycieli, czego byśmy po prostu nie chcieli. Jeżeli Pan Radny sobie życzy więcej odpowiedzi, jest Pan Prezes, ewentualnie może również ich udzielić. Dziękuję.
Ja mam jeszcze uzupełniające pytanie. Jak przekazanie tych środków dla szpitalnej spółki wpłynie na pozostałe wydatki w powiecie, realizację zadań, które ma powiat przed sobą i tak dalej, wykonanie remontu dróg w oświacie, jakieś problemy są we wszystkich działach. Jak to wpłynie na inne działy tutaj, które prowadzimy w powiecie?
Szanowni Państwo, chciałbym przypomnieć, że realizujemy ten budżet zgodnie z założeniami i zadania, które zostały do niego wpisane, podobnie jak środki zabezpieczone w rezerwach, pozwalają nam realizować to, co mamy założone w budżecie tego roku, jak i również w wieloletniej prognozie finansowej i wieloletnich programach inwestycyjnych. Zgodnie z założeniami i zapisami projektu uchwały, te środki pochodzą z środków wolnych, które pozostawały na koncie, więc na tą chwilę nie ma zagrożenia realizacji już rozpoczętych inwestycji oraz tych, które planujemy na lata następne. Chciałem tylko dopowiedzieć również, że szpital, podobnie jak inne nasze szkoły czy nasze jednostki, jest taką samą naszą jednostką, która potrzebuje wsparcia i nie traktowałbym jej jako innej i tej, która jest traktowana często przez niektórych z radnych po macoszemu. To jest nasza jednostka, mimo że nie jest wprost zadaniem powiatu prowadzenie szpitala, to podjęliśmy tę decyzję jako Rada Powiatu. Nie jest, Panie Radny. Zgodnie z zapisami ustaw nie jest zadaniem własnym. My mamy promocję zdrowia, a prowadzenie szpitala jest po prostu zadaniem, które chcemy realizować.
realizować, bo uważamy, że pacjenci powiatu goleniowskiego zasługują na szpital prowadzony czy przez gminę, czy przez marszałka, czy przez powiat. To nie ma znaczenia i tu nie chodzi o dzielenie, tylko chodzi o to, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że jako radni powiatowi, niezależnie od tego, z jakiego okręgu jesteśmy wybrani, odpowiadamy za ten szpital w taki sposób, że jest on szpitalem powiatowym. Jest to spółka, której własność stanowi 100% własność powiatu i w związku z powyższym, odpowiadając na pana pytanie i myślę, że pan skarbnik może spokojnie to potwierdzić, nie ma zagrożenia co do realizacji innych rozpoczętych zadań, a jeżeli panu chodzi również o zadania przyszłe, to przypomnę tylko, że wieloletni program inwestycyjny zakłada zadanie na około 100 milionów złotych, bo zawsze będzie można to powiedzieć, że w zamian za ten milion można było zrobić drogę tu czy tam. Oczywiście, że tak, ale trudnością właśnie w podejmowaniu decyzji, jeżeli chodzi o samorząd, jest to, żeby wybierać te inwestycje, które są bardziej priorytetowe, te, które są ważniejsze na daną chwilę, a uważam, że utrzymanie szpitala, który stanowi własność powiatu, jest dla nas dzisiaj również priorytetem, z uwagi na fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa całości kosztów jego funkcjonowania. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze w tym temacie? Pan radny Lembas, proszę. Start.
Teraz dać start. To znaczy tak, nie będę się wypowiadał na temat środków przeznaczonych na szpital, bo ja państwu mówię na każdej sesji, ile byśmy pieniędzy nie dali, każdy szpital jest w stanie je wchłonąć, bo finansowanie z budżetu państwa służby zdrowia jest na tyle, bym powiedział, złe, że czy żaden szpital wyłącznie ze środków funduszowskich się nie utrzyma. Tak jest od lata, właściwie dwa ostatnie lata, to jest uważam tragedia. A ten rok już w ogóle, bo przecież praktycznie nie mamy żadnych dodatkowych środków. To tyle. Natomiast chciałbym oczywiście wiedzieć, na ile ta kwota miliona złotych, panie starosto, zabezpiecza nam już bezpieczne, jakbym powiedział, działanie, bo wiemy, że wynik był nie bardzo dobry, że zaległości również w tym szpitalu na pewno rosną i ja mam tylko taką obawę, żeby te pieniądze nie szły tylko na wzrost wynagrodzeń, bo proszę państwa, wiemy, że w Goleniowie wynagrodzenia są już prawie proporcjonalne do szczecińskich, także czy to jest metoda tylko gaszenia pożaru, czy mamy jakiś taki program, że tych pieniędzy ciągle będzie brakować i powinniśmy wtedy podjąć jakąś decyzję, żeby stała kwota dofinansowania do szpitala była w budżecie uwidoczniona, bo to działanie tak na zasadzie gaszenia pożaru to nie jest dobre wyjście. Kiedyś tak robiliśmy z basenem, pamiętacie państwo, i zawsze pod koniec roku potem te 700 ileś tysięcy musieliśmy zawsze dokładać, bo okazywało się na koniec roku, że zawsze brakowało. Także ja myślę, że już przyszła rada, która będzie zatwierdzać ten budżet na następny rok, powinna wpisać do budżetu kwotę, którą chcemy przeznaczyć na tą jednostkę i żebyśmy z góry wiedzieli i zarządzający tym szpitalem, żeby z góry wiedział, że może liczyć na taką kwotę. Tą kwotę ma zapewnioną i musi się we swoich kosztach poruszać tak, żeby się w tej kwocie zmieścić. Nie mówię jaka to kwota, bo na pewno zarządzający chciałby, żeby to było jak najwięcej, no a rada tyle ile może. To tyle. Natomiast ja nie bardzo rozumiem teraz do pana skarbnika, panie skarbniku. Zrozumiałem, że my mamy tyle wolnych środków w budżecie, które nie mają jakby przeznaczenia, że my tą kwotę możemy wydatkować tak, jak to się mówi, z dnia na dzień z budżetu. Dlaczego to mówię? Bo na każdej sesji słyszymy, że nam brakuje ciągle pieniędzy. Nie możemy dać na to, nie możemy dać na to, bo nam brakuje. Wiemy, że mamy tą rezerwę. Ta rezerwa miała służyć właśnie spełnieniu tych wymogów, że jak jakąś inwestycję ruszamy, mamy. Ja znowu będę się czepiał tych szanownych kulis, panie starosto, bo one już przejdą chyba do historii tej rady. Mamy właśnie właściwie wszystko, żeby ruszyć tą inwestycję poza pieniędzmi. Powiedział Pan, że nie stać nam, żeby z 900 tysięcy, jak na okrągło mówię, przekazać kwotę jeszcze raz tyle, czyli 1 800 000, czyli gmina Nowogrodz 900, powiedzmy starostwo 900, bo nie mamy takich pieniędzy. A tu słyszę, że jednak mamy wolne środki, możemy przekazać, także do końca nie jestem tak zorientowany, kiedy mówimy prawdę, bo albo nam brakuje tych pieniędzy faktycznie na inwestycje i z tej rezerwy, którą na początku roku sobie zarezerwowaliśmy, że będziemy to robić, a tutaj mamy właściwie już praktycznie wszystko, nie rozpoczynamy, bo pieniędzy nam brakuje. Ja myślę, że tych inwestycji, na które pieniędzy nam brakuje, jakby tak każdy radny się tu wypowiedział, kto oczekuje na jakieś realizacje tych inwestycji, okazałoby się, że tych potrzeb jest na przykład dwa razy więcej niż tych środków, a my tu mówimy, że mamy wolne środki, możemy przekazać, bo robimy to z rezerwy. Ta rezerwa miała być, panie starosto, przeznaczona na inne. Ja mówię, ja nie jestem przeciwko pieniędzy dla szpitala, żebyśmy się rozumieli. Natomiast sens tych informacji jest troszeczkę dla mnie niezrozumiały, bo ja wiem, że albo po cichu wiemy, że już niektórych inwestycji nie będziemy robić, bo wybory i nie zdążymy, ale te pieniądze miały być skierowane na inny strumień wydatków. O, tak ja rozumiem konstrukcję budżetu. Dziękuję.
Staram się po części odnieść do zapytania pana radnego. Nie wiem, czy pan skarbnik będzie chciał jeszcze zabrać głos, ale tych wątków było dosyć dużo. Nie chciałbym, czy nie życzyłbym sobie, aby padały tutaj słowa, kto w końcu mówi prawdę, bo prawda jest jedna. Szanowni Państwo, mamy do zrealizowania inwestycje rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. My te pieniądze, o których mówimy dzisiaj, to nie jest rezerwa, to są wolne środki budżetowe. Trzymaliśmy również po to, wiedząc to, co pan radny powiedział, że od 2 lat załamał się system finansowania służby zdrowia, że przyjdzie moment, że również jednej z naszych jednostek, czyli naszej spółce, trzeba będzie pomóc. Dwa, te środki zabezpieczały panu skarbnikowi, a tym samym nam, Radzie Powiatu i Zarządowi, możliwość płynności finansowych, bo jak państwo wiecie, realizujemy inwestycje za kilka dobrych milionów złotych i czasami się zdarza, że musimy wydatkować środki, zanim one wpłyną z jednostek finansujących z zewnątrz. I te środki były co roku w podobnej kwocie zabezpieczone, byśmy mogli spokojnie zachować płynność finansową i realizować inwestycje, które są już w trakcie. Ja owszem mówiłem, że nie ma w tej chwili środków wolnych na kulisę, bo po pierwsze one były zabezpieczone na sytuacje wyjątkowe, a ta sytuacja jest dzisiaj. Trzeba pomóc szpitalowi, by ktoś nie złożył wniosku związanego z jego dalszym funkcjonowaniem. Natomiast propozycja moja dotycząca kulis, i tu też trzeba powiedzieć, że wielu radnych też pyta, a kiedy inwestycje w innych gminach, bo to nie tylko gmina Nowogard jest, panie radny, i tak jak rozmawiam z radnymi, też pytają, kiedy gmina Osina, kiedy gmina Stepnica, kiedy gmina chociażby Maszewo, która ten stan tych dróg też ma bardzo kiepski i chcemy w tym kierunku pójść. Między innymi punkt pierwszy zmiany uchwały budżetowej dotyczy ewentualnych realizacji tych inwestycji również w tych gminach. To jeżeli chodzi o inwestycje w kulicach, mając nowy kosztorys na 1 900 000 zł i to, co wielokrotnie Rada Powiatu tej kadencji poprzedniej powtarzała, szukamy środków zewnętrznych, by te środki po prostu powiększyć. I pewnie, że moglibyśmy dzisiaj za zgodą Państwa wykorzystać te środki na maksa i powiedzieć sobie, kulice są priorytetem, wyczyścimy się z naszych oszczędności do zera i zróbmy to za własne pieniądze. Tylko czy nas w takiej sytuacji, kiedy mamy tyle tak dużo potrzeb stać na to, by nie korzystać z środków zewnętrznych, tylko o to chodzi. Jest propozycja, w czwartek
spotykam się z panem burmistrzem, aby zaproponować wystąpienie do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, te kulice, które z uwagi właśnie na fakt, iż wcześniejszy kosztorys około 800 tysięcy i nam się robi dzisiaj 1 800 000, powoduje, że mamy szansę pozyskać połowę środków z zewnątrz, ewentualnie, tak jak sugerował pan burmistrz, że jest gotowy dać 1/4 i my dajemy 1/4, jest dalej szansa realizacji pozostałych inwestycji, nie wszystkich, ale chociażby części, bo uzyskanie kwoty 900 tysięcy z Narodowego Programu plus około, powiedzmy, 450 tysięcy z gminy Nowogard pozwala nam, aby te środki dalej były mnożone i były przeznaczone na inne inwestycje. Cieszę się również, że akurat z ust pana radnego pada ten pomysł zabezpieczenia kwoty na szpital, bo tu już wielokrotnie padło to zdanie, że od jakiegoś czasu sytuacja w służbie zdrowia, czyli w szpitalach, jest diametralnie zła, bo tak trzeba to nazwać wprost. Finansowanie spada, koszty rosną. Przypomnę tylko państwu, z czego wynika wynik szpitala, czyli wzrost kosztów sprzątania. Już nie musieliśmy tak naprawdę. Pani prezes poprzednia, czy poprzedni zarząd nie musiał wyrażać zgody na to, żeby zwiększać koszty związane z firmą sprzątającą. Tylko pytanie, kto by sprzątał szpital? Przecież nie musieliśmy zwiększać wynagrodzeń do poziomu, to co powiedział pan radny, chociażby zbliżonego do Szczecina dla lekarzy. Mogliśmy im powiedzieć, że nie. Tylko znowu pytanie, to gdzie byłby szpital bez lekarzy? Mamy to może szczęście albo nieszczęście w lokalizacji naszego powiatu i naszego szpitala, który mieści się w Goleniowie, że bliskość Szczecina napędza koniunkturę w ten sposób, że lekarze przychodzą z większymi oczekiwaniami. Może gdzieś dalej w terenie naszego regionu jest ta cena niższa, ale tutaj nie było wyjścia. No jeżeli są oczekiwania podwyżek, a leżą na biurku prezesa wypowiedzenia, to kto z państwa, będąc prezesem, powiedziałby: dobrze, nie daję podwyżek, pakujcie się państwo, ja zamykam szpital. No nikt. Z tego wynikają koszty, więc ja uważam, że powinniśmy, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich kadencjach, kiedy przekonywaliśmy wspólnie ze starostą stanisławskim państwa jako radnych, którzy byli wtedy w Radzie Powiatu, że należy w końcu ustalić kwotę, którą będziemy dopłacali do funkcjonowania basenu, bo nawet bardzo duże zwiększenie ilości osób, które korzystają, nie dogania kosztów, które są ponoszone na jego funkcjonowanie. I o tym dzisiaj nie rozmawiamy. To się dzisiaj dzieje już automatem. Staramy się tylko, aby szkoła wypracowała jak największy dochód przy zmniejszeniu kosztów, aby dopłaty z budżetu powiatu były do basenu jak najmniejsze. I prawdopodobnie przez politykę Narodowego Funduszu Zdrowia, politykę rządu wobec szpitali powiatowych, może i innych też, ja nie analizuję szpitali na tak naprawdę marszałkowskich, bo to są inne budżety, ale polityka idąca w tym kierunku, iż zmniejsza się dochody przy zwiększających się kosztach, o czym bardzo dobrze Narodowy Fundusz wie, powinniśmy może przyjąć taką kierunkową decyzję, że należałoby pewną kwotę zabezpieczyć. Pytał pan radny, czy to jest gaszenie pożaru. No w tej chwili tak, bo to wszystko się dzieje. Pan prezes jest z nami około miesiąca. Pan prezes przygotowuje plan naprawczy, bo my rozmawialiśmy o tym również na zgromadzeniu wspólników, że kwota, która jest ujęta w dzisiejszej uchwale, która ma być przekazana do szpitala, to jest kwota, że tak powiem, pieniędzy znaczonych. Tylko i wyłącznie na zapłatę zobowiązań wobec dostawców usług i dostawców ewentualnie jakichś odczynników czy pozostałych materiałów medycznych. Nic na przejedzenie. To chodzi tylko, żeby się rozliczyć z dostawcami, z wierzycielami, aby nie mieli do nas zarzutów związanych z dalszą współpracą i funkcjonowaniem szpitala. I chciałbym, żebyśmy też byli w stanie w tak zmieniającym się rynku medycznym móc przewidzieć tą kwotę, o której mówił pan radny Lembas, żeby to na przykład był 1 000 000. Ale w momencie, nie wiem, czy pan prezes będzie chciał zabrać głos dzisiaj, czy też na następnej sesji przyjdzie i będzie państwu zdawał relację z bieżącego funkcjonowania i też pewnie powie, jak wiele sytuacji zmienia się po prostu z dnia na dzień. Pojawiły się w zeszłym roku nowe ustawy dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Dochodzą nam nowe wytyczne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie OIOM-u. Niektóre szpitale nie mają OIOM-u i nie mają tego problemu. A u nas funkcjonowanie OIOM-u, powiedzmy, że jest dzisiaj w miarę bilansujące się, natomiast od przyszłego roku musi być dodatkowe łóżko i koszty związane z przygotowaniem tego miejsca kosztują ponad 300 tysięcy złotych. I teraz pytanie, utrzymywać OIOM czy nie?
Jak się wycofamy z OIOM-u, też nie wiemy, jaki byłby ewentualnie ruch ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, czy nie będzie miał zarzutu, że szpital nie działa w pełni. Ale kto zapłaci za to dostosowanie OIOM-u, który od stycznia ma być gotowy? No my. I co chwilę mamy takie informacje, że szpital to jest jedna wielka niespodzianka. Naprawdę życzyłbym sobie i Państwu, abyśmy mogli w dalszych kadencjach realizować między innymi to zadanie, czy realizować funkcjonowanie tego szpitala. Tylko zobaczycie Państwo, że to będzie w taki sposób właśnie działało, że będziemy dalej zaskakiwani nowymi potrzebami, nie mając tak naprawdę dużych możliwości, jeżeli chodzi o zwiększenie przychodów. Ale to, co wspomniałem przed chwilą, pan prezes również został zobligowany przez Zgromadzenie Wspólników, aby przygotowywał plan naprawczy i robi to, bo co chwilę nas informuje o pewnych przestrzeniach, gdzie widzi szansę na zwiększenie przychodów i na zmniejszenie kosztów. Jednak to jest proces troszkę dłuższy niż kwartał czy pół roku. I miejmy nadzieję, że po ostatnich zmianach w zarządzie, dzisiaj obecny tu z nami pan prezes Tomasz Sroka, będzie w stanie wdrożyć to w jakiejś dłuższej perspektywie czasu i pokazać jeszcze na koniec kadencji, że jest przed nami jakieś światełko w tunelu. Ale to tylko w momencie, gdy z zewnątrz nie będą do nas dochodziły takie sygnały, że są dodatkowe potrzeby. Więc naprawdę chcielibyśmy móc dzisiaj powiedzieć, panie radny, tak, mamy wolne środki, robimy kulisę, ale my jako zarząd uważamy, że te środki muszą również służyć temu, byśmy utrzymali płynność finansową i przy takich kosztach to najbardziej racjonalnym wyjściem jest zwrócenie się o dofinansowanie zewnętrzne i wykonanie tego ciągu peszerowerowego wraz z przebudową drogi, bo to jest kosztorys z przebudową drogi na rok 2019 z dofinansowaniem, bo chyba nie jest racjonalne, aby się ze wszystkich wolnych środków dzisiaj na jedną inwestycję, że tak powiem, no nie chcę mówić kolokwialnie wprost, wypłukać i pozostać tylko dlatego, żeby zrealizować tą inwestycję właśnie w roku na przykład wyborczym, a nie w roku następnym, kiedy możemy to dofinansowanie uzyskać. Nie wiem, czy odpowiedziałem na wszystkie pytania i przestrzenie, o które pytał pan radny, czy wyrażał swoje wątpliwości. Gdyby jeszcze nie, to jest pan skarbnik, jest pan prezes, możemy odpowiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Lem.
To znaczy, żebyśmy na sesji już nie dyskutowali, to ja powiem. Panie starosto, ja kulisę podałem za przykład. Ja myślę, że mógłbym wiele innych inwestycji pokazać, na które jakbyśmy zapaliliśmy się, że będziemy robić, a ich nie robimy. Powiedzmy, kulisę akurat najlepiej znam, bo byłem na spotkaniu z mieszkańcami, jak pan starosta powiedział, tak, będziemy w tym roku te kulice robić. I dlatego tylko mówię, no, czasami powiemy, jak ja bym powiedział, jedno słowo za dużo, no i potem mnie atakują, że no, spytaj się na sesji, jak to będzie. Ja wiem, że my ich w tym roku nie będziemy robić, prawda, ale nie jestem upoważniony, żeby to jasno powiedzieć, no bo powiedział, decyzje zapadają gdzie indziej, nie ja, i ja z ostrożności już tego nie mówię, ale tak jak mówię, jest wiele innych inwestycji, co do których podejmowaliśmy się, że na pewno w tym roku co najmniej zaczniemy, a ich nie robimy, także chciałem, żebyś to tak przyjął, a nie, że ja się uparłem na te kulice, no. Ponieważ byłem na tych spotkaniach, to wiem, że powiedzmy, ci ludzie uważają, że tak jak powiedział pan starosta, w miesiącu październiku najpóźniej inwestycja ruszy. Nie ruszy, bo wiemy, my już wiemy, że nie ruszy, oni jeszcze tego nie wiedzą. I to mówię. I stąd te moje takie obawy. Nie chodzi, że to jest rok wyborczy. Bo skoro o tych kulisach mówimy 3-4 prawie lat, no to dla mnie wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby tylko tą inwestycję w końcu kiedyś zrobić, prawda? Żebyśmy nie wyszli tam, powiedzmy, na jakichś tam niesłownych ludzi. I jak może zostanę radnym przyszłej kadencji, to ja będę ten temat po prostu dalej drążył, co czasami, jak wiecie, jak się uprę, to potrafię na każdej sesji o tym mówić. I taki już mam charakter. Natomiast Jurek mi podpowiada, że jestem mało skuteczny w takim razie. No, ale, ale czasami nam się udało coś razem zrobić. Taka jest rola opozycji, wiesz. I na tym bym chciał skończyć. Chciałbym, żebyśmy zrobili takie rozliczenie, to co chcieliśmy w tym roku w tych inwestycjach ruszyć. Ja tu myślę również o twoich mostach, prawda? Bo wiesz, że też tutaj tego i wiele, wiele tu inwestycji, właściwie na każdego się spojrzał, to każdy coś oczekiwał, że w tym roku ruszymy, no ale nam się nie udało. I stąd, dlatego ja już kiedyś mówiłem o tym pomyśle, panie starosto, żeby pieniądze sztywne zarezerwować i tak. Zarządzający wie, że je ma i nie może liczyć na więcej, bo to jest tym, powiedzmy, tym jakimś takim pewnikiem, ale również wie, że nikt mu nie robi łaski, czy rada zagłosuje, czy nie zagłosuje, bo one w budżecie są. Rozumiesz? Ja bym chciał mieć taki komfort na przykład w gminie Wogar, że wiem z góry, że mam 1 000 000 zł i poza tą kwotę się nie mogę wychylać. Nigdy takiej kwoty do dyspozycji nie miałem. Tak nawiasem mówiąc. I to ja myślę, że to jest dobry pomysł dla obydwu stron. Tematu się nie drąży, bo wiecie, jak się daje pieniądze, to się zaraz drąży. Czy na pewno, czy trzeba tyle, a może mniej, a może to nie idzie na to, co my tu myślimy i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żeby te decyzje nie były nas w jakiś sposób nie różniły, tylko żeby po prostu, żebyśmy z góry wiedzieli, że takie, bez względu na to, kto z której strony siedzi, że takie decyzje podjęliśmy i chcemy je realizować. Dziękuję.
Chciałem jeszcze tylko z uwagi na fakt, że no wszyscy z Państwa jesteście wdrożeni w temat kulis i temat inwestycyjny, w kilku zdaniach też ad vocem wypowiedzieć się, bo faktycznie jest taka sytuacja, że kilku inwestycji nie rozpoczęliśmy, ale powód jest jeden. Koszty, które otrzymujemy w kosztorysach od naszych projektantów, to jest po prostu kwota, której nie jesteśmy w stanie dzisiaj w żaden sposób zaakceptować do realizacji. I zderzenie się w tym samym roku z takimi kilkoma inwestycjami spowodowało, że z kilku inwestycji faktycznie trzeba się było wycofać. Natomiast większość z Państwa była, akurat jeżeli mówić o radnych klubu Lewicy, na spotkaniu w kulisach i dobrze Państwo słyszeliście, że tam była dyskusja nie o pieniądzach, tylko o czasie wykonania dokumentacji i możliwości rozpoczęcia tej inwestycji. I chciałbym, żeby ten przekaz szedł dzisiaj pełny, bo ja spotykając się w czwartek z panem burmistrzem pojutrze, będę chciał rozmawiać, tak jak wspomniałem, o szukaniu środków zewnętrznych. Również na czwartek była propozycja zaproszenia pana sołtysa z Radą Sołecką, natomiast pan burmistrz poprosił, żebyśmy na razie spotkali się tylko my. Ja poinformuję pana sołtysa o wynikach tego spotkania, bo tak się kiedyś umówiliśmy, że wszelkie informacje będą do sołtysa przekazywane. I ja nie mam z tym problemu, żeby pojechać do mieszkańców i powiedzieć, z jakiego powodu musieliśmy się wycofać z tego pomysłu. Bo to chodzi o to, żeby mieć czasami tą odwagę i powiedzieć wprost. Po prostu, jeżeli mamy z 800 tysięcy 1 900 000, to chyba każdy, że tak powiem, mieszkaniec zrozumie, że to nie jest dlatego, że nie, bo jeszcze oczywiście można dopowiedzieć, no przecież w powiecie są wolne środki, jeszcze 1 000 000 został po tym, jak dali na szpital. Tylko to nie tędy droga. Wycofaliśmy się z inwestycji dziś na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Stepnica Czarnocin. To wszystko wynika z wieloletnich planów inwestycyjnych. Zakładaliśmy te 10 km na 11 milionów, wyszło 23. Droga, o którą prosiła pani radna Teresa Chudyko. Droga do Niewiadowa. 30 milionów. To już Państwo znacie, jaki mamy budżet. Tam były założenia, że około 9 powinno się skończyć. Dzisiejsze ceny mamy 30 milionów. Marszałek nam daje dofinansowanie. Podobnie, jeżeli chodzi o drogę Stepnica-Czarnocin, zastanawiamy się, żeby wystąpić do świeżo ogłoszonego konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale tam dostaniemy tylko 1 100 000. Stąd też na przykład dokumentację w Czarnocinie podzieliliśmy na 9 odcinków. Dokumentację w Niewiadowie dzielimy na 4 odcinki, żeby można było wybrać ten najgorszy i w ramach środków zewnętrznych zrobić cokolwiek.
bo tutaj poszedł taki przekaz, że się wycofaliśmy, tak jakby to było robione, no co najmniej, żeby komuś na tym zależy. Szanowni Państwo, chodzi tylko wyłącznie o pieniądze. I powiedzieli nam projektanci i wykonawcy, przyzwyczajajcie się, te ceny szybko nie spadną. Wartość materiałów, kruszywo, którego nie ma, a przede wszystkim wartość pracownika, których nie ma i którzy sobie życzą coraz wyższe wynagrodzenia. A oprócz tego projektanci też, planując nasze drogi powiatowe, chcą je dostosować do takiego poziomu wytrzymałości, żeby nie było za chwilę, że ta droga po prostu pęka. I koszty kosztorysów są znane, bo to wszystko jest jawne. Możemy to się Państwu pokazać, tylko rozmawiamy obiektywnie, bo to, że z jednej strony pani radna mówi o tym, iż powinno się, oprócz tego, że ustawodawca obniża wynagrodzenie, powinno się jeszcze obniżyć, może najlepiej gdybym pracował za darmo, a jak pani radna stwierdzała, najlepiej gdybym się podał do demisji, no niestety nie zrobię tego. Natomiast będę, no szkoda, to nie będę rozpoczynał tego wątku, bo moglibyśmy tak długo i pewnie pani byłoby niemiło, gdybym się wypowiedział w całości. Chodzi tylko o to, żebyśmy rozmawiali obiektywnie. Jeżeli mamy współpracować, a jesteśmy tutaj po to, żeby współpracować, a nie się atakować, to niech ten przekaz idzie do mieszkańców pełny. Robimy na tyle, na ile stać powiat. I pan skarbnik też nie był zadowolony z faktu, że kwota tych ponad 2 milionów, która była zabezpieczeniem dla powiatu na ewentualne nieprzewidziane sytuacje, musi być uruchomiona. My też byśmy chcieli mieć taką sytuację, że szpital jest finansowany w 100% i nie musimy zabezpieczać tych środków. Ale przepraszam bardzo, czy to jest wina moja jako przewodniczącego zarządu, czy to jest zarządu, że taka jest sytuacja w szpitalu, że NFZ nie daje pieniędzy? Nie. Wiemy, jaki jest system finansowania i powinniśmy się skupić, jak pomóc panu prezesowi wybrnąć z tej sytuacji, a nie jak tylko szukać elementów, których można jeszcze komuś dodatkowo, mówiąc brzydko i kolokwialnie, dokopać. Więc panie radny, ja spotkam się z mieszkańcami Kulic. Mam nadzieję, że państwo też będziecie, bo będę mówił dokładnie to samo. Nie kłamię po to, by móc spokojnie, ewentualnie, czasami może za dużo powiedziane, natomiast wtedy była mowa jedynie o tym, że dokumenty mogą być niegotowe, nie wiem, czy pan radny mnie słyszy, że dokumenty mogą być niegotowe do końca października i to było pytanie mieszkańców oraz burmistrza, jak i państwa radnych, czy do końca października wyrobi się, czy do końca września pan projektant z dokumentacją. Potwierdza mi, że tak, ma uzgodnienia z Wodami Polskimi, przyniesie nam dokumenty w połowie sierpnia. Tylko zmieniła się sytuacja finansowa i dzisiaj trzeba uderzyć się w piersi mieszkańcom, przyznać, że nas po prostu na to nie stać, by rozpocząć realizację Kulic w tym roku, ale warto jest starać się o środki zewnętrzne, by móc spróbować w roku przyszłym. Dziękuję.
Szanowni Państwo, mam wrażenie, że no, przestajemy się mieścić w zakresie porządku i te Kulice, myślę, są zdecydowanie poza. Ja tylko... Czy pan radny mógłby nie naciskać bez zgłoszenia, bo już któryś raz pan to robi? Czy mógłbym pana o to poprosić, żeby pan się zgłosił, a potem naciskał, bo odwrócił pan kolejny raz kolejność. Jeżeli pan pozwoli, dokończę zdanie, bo wychodzimy, myślę, poza ustalony porządek, jesteśmy po czasie, więc jeżeli chcemy dyskutować, to prosiłbym, żebyśmy dyskutowali na temat projektu uchwały. Natomiast ja tylko powiem, że poprawcie mnie proszę, ale wedle mojej wiedzy my mamy chyba jeden z najniższych w regionie kapitałów, jeżeli chodzi o spółkę szpitalną, bo na szybko sprawdziłem kapitały szpitali chociażby w Szczecinku czy w Dębnie. Szczecinek ponad 16 milionów, Dębno ponad 11, więc nasz kapitał na tle chyba Polski tak jest relatywnie tak, ale mówię o tym, co jest zapisane, więc ten nasz kapitał podstawowy czy zakładowy jest relatywnie najniższy. Więc na tle branży, że tak powiem. Więc teraz oddam głos panu Jabłońskiemu, tylko prosiłbym, żebyśmy trzymali się projektu uchwał, które opiniujemy, a jeżeli nie wyczerpiemy tego porządku, przypominam, że za chwilkę spotykamy się również na sesji. Dziękuję. Proszę.
Ja nie chcę przedłużać tutaj dyskusji na komisji i nie jest moim celem, aby na temat szpitala mówić. Tutaj informacji może nie mamy do końca pełnych, ale no, na tym etapie ja nie mam pytań. Natomiast chciałem, że tak powiem, wyrazić swoją opinię na temat tych Kulic nieszczęsnych. Przepraszam za słowo nieszczęsnych. To jest nagrywane. Otóż już w połowie roku, nawet wcześniej, w kwietniu czy w maju, nie pamiętam jaki to dokładnie był miesiąc, przyjechał starosta, wicestarosta Stanisławski z dyrektorem urzędu, z dyrektorem dróg powiatowych i mówił, że w tym roku tej inwestycji nie da się zrobić. Takie pismo zostawił w gminie. Natomiast starosta do końca twierdził, starosta Kulinicz twierdził, że da radę zrobić i to powiedział na sesji, więc rozbieżność no niesamowicie duża i to mnie niepokoi w tych właśnie opiniach, tych stanowiskach, które panowie wyraziliście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proponuję przejść do zaopiniowania projektu uchwały w tej sprawie z autopoprawką przedstawioną przez wnioskodawcę. Komisje Budżetu i Infrastruktury i Komisje Rewizyjne. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Cztery za. Kto się wstrzymał? Panie Radny Jabłoński, prosiłbym, żeby Pan głosował. Wprowadzacie Panowie pewien zamęt. I kto jest przeciw? Nie może być nikt przeciw, bo wszyscy członkowie głosowali. Komisja Spraw Społecznych i Oświaty. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w tej sprawie? Cztery za. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jeszcze jedna osoba chyba nie głosowała z tego. Jeszcze rozumiem, okej. Okay. Automat liczący jest bardzo zręcznym pomocnikiem. Dziękuję. Punkt siódmy. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu gorzeniowskiego na lata 2018-2031. Pan skarbnik, bardzo proszę.
Oczywistą konsekwencją zmiany budżetu i wysokości deficytu jest uchwała, którą przedkładamy, która pokazuje, w jaki sposób zmienią się współczynniki zadłużenia i kształtowanie się budżetu po tych zmianach. Gdyby były dodatkowe pytania, oczywiście te zmiany są stosunkowo proste, bo dotyczą tylko kwoty deficytu i wysokości środków, które wprowadzamy jako przychody. To, o czym pytał pan Kazimierz, to od razu dopowiem, że oczywiście zawsze mieliśmy takie wolne środki i pan Kazimierz o te wolne środki mnie pytał dokładnie na sesji czerwcowej, o ile dobrze pamiętam, na komisjach, ile one wynoszą i wtedy podawałem i na co one są przeznaczone. Właśnie mówiliśmy o tym, że utrzymujemy płynność, nie zaciągając kredytu, który mamy w uchwale w wysokości 2 milionów, tylko finansujemy się własnymi środkami. No niestety siła wyższa powoduje, że tej poduszki mieć nie będziemy i trzeba będzie powoli zastanawiać się nad koniecznością zaciągania tego kredytu na prefinansowanie działań inwestycyjnych. To tyle. Gdyby były dodatkowe pytania.
Dziękuję. Nie widzę. Przejdziemy do opiniowania. Połączone komisje budżetu, infrastruktury i rewizyjna. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Jednogłośnie za. Komisje spraw społecznych i oświaty. Kto się wstrzymał? Dziękuję Państwu. Przechodzę płynnie do punktu 8 i zamykam obrady połączonych komisji. Dziękuję Państwu.